a moimi gośćmi, a nie gościem, bo dzisiaj dwie osoby w naszym studiu Radia Radom. Pani Ewa Rypińska, kierownik zespołu przeciwdziałania przemocy w radomskim MOPS-ie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I pan Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby przede wszystkim zacząć od podsumowania roku ubiegłego, czyli 2022, w kwestii procedury związanej z niebieską kartą.
Tak, no był to rok 22, był to rok bardzo pracowity. Jeśli powiem do przykładu, że grupy robocze, które jak gdyby realizują procedurę niebieskiej karty, spotkały się prawie 1600 razy. To jest ogrom pracy. To był rok trudny, bardzo trudny, ponieważ na początku roku, w zasadzie do kwietnia, praca również obok tej pracy bezpośredniej przebiegała również na zasadzie pracy zdalnej, połączeń telekonferencyjnych. Później już ta praca wróciła do normalnego funkcjonowania w kontakcie bezpośrednim. Jeśli chodzi o liczbę procedur niebieskiej karty, która była wszczęta w roku 2022, jest to 695 procedur. Jeśli porównamy to z poprzednim rokiem, to jest około 50 więcej. Najbardziej niepokojącym zjawiskiem jest przemoc wobec dzieci. Tak? Ja zawsze mówię, że ta przemoc wobec dzieci no niestety no nie spada. Bo tak na przykład w zeszłym roku było to, w przypadku roku 2021 było to około 70. W tym roku było 89 przypadków dokładnie. Z tego połowa to jest tak zwana przemoc bezpośrednia, czyli jak gdyby ofiarą przemocy jest bezpośrednio dziecko, a drugie 50% to jest przemoc pośrednia, czyli dziecko jest świadkiem zdarzeń, które są przemocowe, jak na przykład, nie wiem, awantura w domu i jak dochodzi do przemocy pomiędzy opiekunami. Także to był taki właśnie rok i co jest najważniejsze, to chciałem tu zauważyć, że wielokrotnie ta procedura niebieskiej karty jest źle postrzegana. Postrzegana jest jako śledztwo, jako udowadnianie komuś winy, jako wskazywanie, kto jest tutaj winny, kto ponosi główną odpowiedzialność. A tak nie jest.
Bo no właśnie, czemu służy ta niebieska karta?
Niebieska karta służy temu, żeby sprawca zmienił swoje postępowanie, a jednocześnie dać wsparcie ofierze tej przemocy, ta, która doznaje tej przemocy. I to jest cała tutaj istota funkcjonowania niebieskiej karty. Jest to taka procedura, która służy zatrzymaniu tej postępującej przemocy, kiedy jeszcze nie ma przestępstwa, kiedy jeszcze nic takiego tragicznego się nie dzieje. Jest to takie działanie trochę a priori, tak, ale bardzo ważne. I zawsze powtarzam, że jeśli ta niebieska karta jest założona we właściwym miejscu, we właściwym czasie, to ona spełnia swoją rolę. I naprawdę ta praca w grupach roboczych, to opracowanie planu pomocy tej osobie, praca ze sprawcą na grupach korekcyjnych, no niestety nie zawsze ci sprawcy się na te grupy korekcyjne zgłaszają, daje określony efekt. A ten efekt jest w tym przypadku rzeczą bardzo ważną, bo może uratować czyjeś życie.
No właśnie, ale te działania, które mają służyć temu, żeby osoba agresywna zmieniła swoje postępowanie, czy są jakieś środki, czy są jakieś narzędzia do tego, żeby zmuszać, do tego, żeby uczestniczyć w takich zajęciach, czy to jest dobrowolność?
No nie, no właśnie problem polega na tym, że w większości przypadków sprawcy nie przyznają się do tego, że są sprawcami generalnie i nie stawiają się na te grupy korekcyjne, tak? Nie przychodzą. Oczywiście myśmy próbowali różnych sposobów jak gdyby zmuszenia ich do tego, żeby stawiali się na te grupy korekcyjne, ale nie jest to łatwe, ponieważ zarówno prokurator, który może wydać takie postanowienie o zobowiązaniu na etapie postępowania przygotowawczego, ale musi być jakby zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Podobnie sąd może zobowiązać, ale to też sprawa wydłuża się w czasie, bo te sprawy się uprocesowują jak gdyby no, w dalszym terminie. Dlatego tutaj ta nowa ustawa, o której tutaj koleżanka na pewno będzie mówić, no, wnosi jakiś nowum w tym kontekście rozwiązania tego problemu.
No właśnie, tutaj już poruszony temat. Ja tylko przypomnę państwu, że moimi gośćmi dzisiaj w studiu Radia Radom jest pani Ewa Rypińska, kierownik zespołu przeciwdziałania przemocy w radomskim MOPS-ie i pan Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej. No właśnie, 21 marca weszła w życie nowelizacja, a w zasadzie nowa ustawa o przemocy domowej. Co ona wnosi?
Przede wszystkim ustawa rozszerza nam samo pojęcie, zmieniając to pojęcie. Z przemocy w rodzinie mówimy o przemocy domowej. Jednocześnie poszerza nam się definicja przemocy w rodzinie, która jest uznawana jako przemoc domowa. Nie ma już tego warunku wspólnego zamieszkiwania. Nie muszą to być osoby, które pozostają w jakimś związku.
Czyli przepraszam, że wejdę w słowo. Do tej pory było tak, że ta przemoc domowa była stwierdzana, czy to działało na tej zasadzie, że osoby muszą razem mieszkać.
Tak, tak, mówiliśmy o osobach najbliższych, wspólnie ze sobą zamieszkujących i gospodarujących. W tej chwili definicja, tak jak mówię, żeby nie w jakiś sposób nie nadawać negatywnego wydźwięku samej rodzinie, jest rozszerzona i zmieniona nazwa na przemoc domową i rozszerzona jest o osoby również, które chociażby kiedyś pozostawały ze sobą w jakimś związku uczuciowym, partnerskim, w związku, nie ma tego warunku tego, że są to osoby sobie najbliższe w chwili obecnej. Rozszerza nam także katalog form przemocy, bo wskazujemy tutaj już na przemoc ekonomiczną i na cyberprzemoc.
Czyli takie rzeczy, które no już są bardzo powszechne.
Wcześniej pojmowaliśmy tą przemoc w tej kategorii siniaków, tak?
Później ona się fizycznej typowo.
Typowo fizycznej zaczęła się rozszerzać, jeżeli chodzi o przemoc psychiczną. W tej chwili również mówimy o przemocy ekonomicznej, mówimy o przemocy seksualnej, mówimy o cyberprzemocy. Także ta definicja wprowadza nam automatycznie też rozpatrywanie i zmianę tak naprawdę pojmowania członka rodziny, tak? Czyli mówimy tu w tej chwili już o osobie doznającej przemocy domowej i mówimy o osobie stosującej przemoc domową, jak również mówimy o świadku przemocy domowej. To, co tutaj pan dyrektor zauważył, kwestię przemocy pośredniej, której doznawały dzieci. Dzisiaj w rozumieniu tej nowej ustawy każdy małoletni, który jest świadkiem przemocy, jest uważany za osobę doznającą przemocy.
Czyli za ofiarę.
Czyli za ofiarę, tak. Jest podniesiony tak naprawdę wydźwięk tego, co dzieje się w domu, co dzieje się w najbliższym otoczeniu młodego człowieka, to jak to wpływa na niego, na jego funkcjonowanie, na jego przyszłe życie.
A czy jest jakoś to rozgraniczone? No bo wiadomo, że inny wpływ takie zdarzenia będą miały na młodsze umysły, kilkuletnie, inaczej reagują nastoletnie osoby.
Zgadza się, natomiast musimy pamiętać, że dziecko wychowujemy od momentu urodzenia i to, co dziecko doświadcza w domu, w całym procesie wychowawczym, później rzutuje na całe jego dorosłe życie.
Kształtuje jego postawy.
Kształtuje jego postawy, pokazuje mu wzory postępowania, tego, jak ma funkcjonować w rolach społecznych, uczy, tak? Więc jest to bardzo ważne, żeby reagować już na tym wczesnym etapie, kiedy w domu dzieje się coś niedobrego, żeby ten młody człowiek nie wchodził z bagażem traumatycznych wydarzeń ze swojego życia, a jednocześnie, żeby nie powielał tych wzorów postępowania, które zostały wyuczone.
Tych złych schematów.
Pewnych schematów, tak. Natomiast co do ustawy jeszcze, to temat, który został poruszony, osób stosujących przemoc. Faktycznie nie mieliśmy wcześniej żadnych narzędzi nacisków na sprawców przemocy. Chcieli, przyszli na grupę roboczą, chcieli, zobowiązali się do podjęcia leczenia, chcieli, zobowiązali się do udziału w programach korekcyjnych. Dzisiejsza ustawa daje nam możliwości skierowania takiej osoby do udziału w programie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych i oddziaływań psychologiczno-terapeutycznych i nakłada na te osoby obowiązek rozliczenia się z tego skierowania, czyli muszą dostarczyć stosowne dokumenty. W przypadku, kiedy sprawca przemocy będzie się uchylał od zgłoszenia do programu, od ukończenia tego programu, może zostać na niego nałożona kara grzywny bądź ograniczenia wolności na podstawie kodeksu wykroczeń.
Czyli są jakieś już konsekwencje za
uchylanie. Są już konsekwencje, bo już wprowadzaliśmy zmiany, tak, wydając środki zapobiegawcze. Te środki zostaną rozszerzone w tym momencie, ten nakaz opuszczenia lokalu, zakaz kontaktu, zakaz zbliżania się będzie określona w nowej ustawie. Będą zmiany wprowadzone, które wskazują konkretną odległość, rozszerzają ten zakaz kontaktu również na miejsce pracy, na miejsce nauki ofiary, że sprawca nie będzie się mógł z nią tak naprawdę kontaktować w żadnym zakresie. Także kwestia uregulowań pewnej pracy zespołów interdyscyplinarnych, grup diagnostyczno-pomocowych, zawężenie trochę tej pracy w pierwszej kolejności. należności do pracownika socjalnego i dzielnicowego, a jednocześnie w momencie, kiedy potwierdzona zostanie ta przemoc, rozszerzenie grupy o innych specjalistów, bo praca interdyscyplinarna, co już ta poprzednia ustawa nam pokazała, daje podstawę i jest niezbędna do tego, żeby pomóc tej rodzinie wyjść, tym osobom wyjść z problemu przemocy.
Zostajemy jeszcze na chwileczkę przy samej ustawie. Ostatnie takie pytanie, bo czas antenowy nam już się niestety kończy. Wpływ ustawy na właśnie procedury niebieskiej karty, czy ona coś zmienia?
No tak, no my tak naprawdę dopiero dowiemy się, jaki będzie wpływ na te procedury niebieskiej karty w sytuacji takiej, kiedy wyjdą przepisy wykonawcze, nowe rozporządzenie w sprawie procedury niebieskiej karty do tej nowej ustawy. Na dzień dzisiejszy będziemy to realizować, że tak powiem, po staremu. Natomiast jeśli chodzi o miasto Radom, to my mamy czas do prawie końca września, żeby właśnie zgodnie z nową ustawą powołać nowy zespół interdyscyplinarny, który wybierze ze swojego grona nowego wiceprzewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i opracować nowy regulamin funkcjonowania tego zespołu. I to jest takie zadanie a priori na dzień dzisiejszy najważniejsze. Tak? Co będzie później? Dowiemy się, jak wyjdą przepisy wykonawcze, ale jedna rzecz, która mnie tutaj niepokoi, to jest to, że właśnie ta definicja zmieniona właśnie dotycząca przemocy, poszerzenia o cyberprzemoc i tak dalej, może spowodować, że liczba tych niebieskich kart będzie bardzo, bardzo rosła. Tak? I tutaj zasób kadrowy jest nasz mały, tak? A dołożenie tych nowych zadań może spowodować, że będzie trudność z realizacją tych wszystkich zadań, ale mam nadzieję, że tutaj jakoś wspólnie się nad tym zastanowimy tak, żeby była drożność i żeby te procedury były realizowane w czasie, terminowo i tak, jak powinno być.
A żeby poznać odpowiedzi na te pytania i procedury, w jakich należy działać, po prostu musimy chwilę zaczekać. Dziękuję bardzo za dzisiejszą rozmowę. Moimi Państwa gośćmi w studiu Radia Radom była pani Ewa Rypińska, kierownik zespołu przeciwdziałania przemocy w radomskim MOPS-ie i Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu. Dziękuję Państwu bardzo za rozmowę.